Jestem z Pomorza.
Skrzypaczka i wokalistka, absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku, na stałe związana z kapelą Gadanensis i od lat udziela się charytatywnie, prowadząc gdańskie stowarzyszenie Jaś i Małgosia. Robert Silski, zapraszam na audycję Jestem z Pomorza, w której goszczę dziś Katarzynę Rokalską. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kasiu, muzyka towarzyszy ci od zawsze?
Od zawsze, przez całe moje życie.
Od takiej maleńkiej Kasi?
Tak, zdecydowanie tak.
A jak to się zaczęło? Rodzina była muzykalna? Czy poczułaś w sobie taką pasję, zanim jeszcze poznałaś świat?
Nie poczułam takiej pasji, bo ona była we mnie chyba od zawsze. Moje obydwie rodziny, czyli ze strony mamy i ze strony taty, były bardzo, bardzo muzykalne. W moim domu się bardzo dużo śpiewało. W związku z tym to chyba było naturalne, że i ja odziedziczyłam takie zamiłowanie. W wieku 5 lat zaczęłam grać na skrzypcach, ponieważ chodziłam do przedszkola muzycznego i panie były zachwycone moim słuchem. I tak rzeczywiście się stało, ponieważ mam słuch absolutny, więc skierowały mnie do szkoły muzycznej i zaczęłam edukację 2 lata wcześniej. Normalnie dzieci chodzą od 7 roku życia, ja od 5.
A w którym momencie poczułaś, że ta pasja i ten dar może być zawodem i sposobem na życie?
Znaczy, wydawało mi się, że właściwie chyba od zawsze czułam, że to jest coś, co kocham, coś, co lubię, coś, co sprawia mi wielką frajdę i satysfakcję. Szczerze, chyba nie wyobrażam sobie siebie w innym zawodzie.
Chociaż odnajdujesz się w innych rolach i o tym też za chwilę porozmawiamy.
Staram się.
Grasz w kapeli Gadanensis, ale masz też swoje projekty. Występujesz jako solistka, także z wieloma doskonałymi muzykami. Dziś czujesz się muzycznie bardziej skrzypaczką czy wokalistką?
To jest trudne pytanie, wiesz?
Wiem.
Bo ja uwielbiam śpiewać i tak naprawdę najbardziej się tam realizuję, ponieważ to ja sama decyduję, co śpiewam, w jaki sposób śpiewam, w jaki sposób interpretuję, dobieram sobie sama artystów, z którymi współpracuję i to daje mi ogromną satysfakcję. Natomiast oczywiście w kapeli Gadanensis pracuję z artystami, kolegami wspaniałymi, naprawdę jesteśmy super ekipą. Teraz od kiedy wiele razy współpracuję z innymi zespołami, doświadczam tego, że w kapeli jesteśmy jak w rodzinie. I mówię to bez żadnego tutaj wazeliniarstwa. Nie ma wśród nas zawiści, jakichś takich niemiłych sytuacji, nikt nikomu nie zazdrości. Naprawdę się wspieramy i to podobno się czuje. Soliści, którzy do nas przyjeżdżają, też tak nas odbierają, że u nas jest naprawdę fajna atmosfera. Dlatego to twoje pytanie jest trudne, bo z jednej strony jako wokalistka kreuję swoją rzeczywistość, swoje koncerty, natomiast w kapeli wiadomo, że jestem muzykiem instrumentalistą i dostosowuję się do tego, co dyrekcja zaproponuje.
Czyli tak naprawdę w swoim żywiole jesteś wtedy, kiedy wchodzisz na scenę, masz instrument i głos i możesz sobie to przeplatać? To jest wtedy twój świat?
Tak, wtedy sama reżyseruję swoje koncerty, dobieram repertuar, tak, uwielbiam to robić.
A powiedzmy o tym słuchu absolutnym, to nie wiem, ile procent ludzi na świecie to ma? Masz takie dane?
Trudno mi powiedzieć, ile osób ma. To zawsze budzi taką ciekawość wśród nawet kolegów muzyków. Wiesz, jak wszystko w życiu ma swoje plusy i minusy.
I właśnie o te minusy najbardziej chciałbym zapytać.
No właśnie, bo jak na przykład gram w kościele na organach, które są nastrojone pół tonu niżej, to mój słuch, moje uszy słyszą inny dźwięk, naciskam na klawiaturę i wydobywa się inny dźwięk, zazwyczaj o pół tonu niżej. I dla mnie to jest pewien problem, bo gram raczej ze słuchu, więc naciskam klawisz i chcę, żeby było to, co D-dur to D-dur, C-dur to C-dur, tak? Nie muszę mieć nut, żeby cokolwiek grać. Natomiast jak jest taki problem, że organy są nastrojone niżej, no to sprawia mi pewien kłopot. Podobnie jest ze skrzypcami barokowymi. Teraz już umiem na nich grać, ale one są nastrojone właśnie pół tonu niżej. I to też sprawiało na początku, że musiałam się przestawić, swój słuch musiałam przestawić na słyszenie pół tonu niżej.
W przyszłym roku minie 20 lat działalności Gdańskiego Stowarzyszenia Jaś i Małgosia, którym zarządzasz.
O Matyldo, to już tyle lat.
Uświadomiłem ci?
Tak.
Sorry, nie taka była intencja.
Ale to dobrze, bo to jest akurat szczytny cel, piękne stowarzyszenie, fajne działania, więc fajnie, że tyle lat to trwa.
Co było impulsem, powodem, że w 2007 roku ten projekt się narodził?
Pracowałam przy kościele na ulicy Łąkowej w Gdańsku i tam prowadziłam chórek. I ponad 20 lat temu. Gdańszczanie doskonale wiedzą, cóż to była za dzielnica. Dolne Miasto, ulica Łąkowa. W związku z tym miałam takie ambicje, żeby stworzyć fajny chórek na wysokim poziomie, dzieci, żeby pięknie śpiewały i tak dalej. Ale rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Zobaczyłam potrzebę zaopiekowania się dziećmi, które tego potrzebowały po prostu. Więc przychodziły dwa razy w tygodniu na próbę, tam się uczyliśmy śpiewać, ale uczyliśmy się po prostu takich zwyczajnych zachowań, tego, że w grupie trzeba się zachowywać inaczej, że trzeba sobie pomagać, że nie można być dla siebie wrogo nastawionym, że trzeba być miłym. I przez półtorej godziny te dzieci miały taki inny trochę świat. I szczerze mówiąc, na początku nie zauważałam efektów swojej pracy. Dopiero po latach uświadomiłam sobie, że jak przychodziły kolejne roczniki, to te starsze już przekazywały im wiedzę, potrafiły się nimi zaopiekować, nie warczały jedne na drugie. Te dzieci, które przyszły jako pierwsze, bardzo złagodniały w stosunku do innych, w stosunku do siebie, ponieważ wcześniej działałam nieformalnie, doradzono mi, żeby jednak założyć stowarzyszenie czy fundację i tak to się stało. Po prostu stwierdziłam, że dalej nie da się pracować tylko i wyłącznie jako Kasia Rogalska, żeby zdobywać środki dla tych dzieci, żeby jakoś im szerzej pomagać, muszę założyć stowarzyszenie.
Wrażliwość to jest ten wspólny mianownik, który łączy Kasię Rogalską artystkę i Kasię Rogalską prezes stowarzyszenia?
Ja właśnie czasami się zastanawiam, czy to jest dobre słowo, bo czasami mam wrażenie, że moja wrażliwość jest odbierana jako słabość. I niestety jestem osobą wrażliwą, to prawda. Czasami to pomaga, czasami przeszkadza.
Jak słuch absolutny.
No właśnie, jak wiele innych rzeczy w życiu. Wiesz, w moim domu rodzinnym zawsze było tak, że rodzice też innym pomagali. Że jak się przychodziło do mojego domu na zwykłą kolację czy jakieś spotkanie sąsiedzkie, to moi rodzice, taki przykład śmieszny być może, jak komuś smakowała drożdżówka mojej mamusi, to zawsze dostawał na wynos, tak? Jak powiedzmy jakaś tam wędlina, którą tatuś uwędził, to też dostawał na wynos. Jak rodzice mieli działkę i smakowały, nie wiem, pomidory, to też dostawali goście nasi na wynos. To było tak naturalne, że moi rodzice się dzielili czymś, co mają, że ja myślę, że to się wynosi z domu, że taki wzorzec wyniosłam i chyba nie potrafię inaczej.
A trudno jest zachęcić ludzi do pomagania?
Nie.
Szczerze? Ludzie chcą pomagać?
Ludzie są wrażliwi, chcą pomagać, są dobrzy. W zależności od tego, jakimi środkami dysponują, czy czasowymi, czy materialnymi, naprawdę chcą pomagać. To jest piękne, bo zarówno seniorki, które mają ograniczone środki finansowe, czasowe może bardziej, ale też są i schorowane, też się pytają, jak można się włączyć, sekundują, dodają energii, dodają jakiejś takiej radości. Oczywiście ludzie dobrego serca też, firmy też się włączają, chcą nam pomagać. W klubie Dobrodzieja jest i pan senator Bogdan Borusewicz, i pani wojewoda Beata Rutkiewicz, i pani przewodnicząca Agnieszka Owczarczak, jest mistrzyni olimpijska Ania Rybicka, jest mistrz w motokrosie Sebastian Wójcik. Generał Pacek, który przyjeżdża z Warszawy, żeby się pobawić z dziećmi, jak idziemy do nich z jakąś tam pomocą. Także w szeregach klubu Dobrodzieja dzieci są naprawdę przeróżne osobowości, osobistości i wszyscy mają naprawdę otwarte serca, chcą pomagać, wspierają się wzajemnie, nasze dzieci.
Kasiu, możemy wyliczyć dziesiątki nazwisk wybitnych artystów, z którymi koncertowałaś lub nagrywałaś, a jest taki artysta, z którym wspólny występ byłby spełnieniem twoich marzeń?
Wow, spełnieniem moich marzeń. Wiesz co, aż tak daleko nie sięgam marzeniami. Może to błąd, może powinnam się nad tym zastanowić. Ja po prostu tak się cieszę zawsze, za każdym razem, jak stoję na scenie i mogę śpiewać, że to mnie zadowala, ale może rzeczywiście powinnam pomyśleć o kimś.
To kiedyś cię jeszcze o to zapytam.
To poproszę, tak.
A dziś masz w głowie więcej pomysłów i planów związanych z działalnością artystyczną czy charytatywną?
To się łączy. To się łączy dlatego, że Dobrodziej Dzieci działa cały czas pomagamy, więc trudno przestać nagle o tym myśleć. I równolegle też myślę o swoich planach koncertowych. Też troszkę śpiewania będzie na szczęście, co mi dodaje skrzydeł, więc to są równoległe światy, absolutnie. Jeszcze chciałam dodać, że od września klub planuje kolejną działalność, taką, której jeszcze do tej pory nie robiliśmy, ale którą uważamy, że jest ważna i potrzebna. Mianowicie chcielibyśmy zaprosić do współpracy dyrektorów szkół, ale też dyrektorów klubów seniora, graczy DPS-ów, ponieważ chcielibyśmy przeprowadzać szkolenia, które uwrażliwią i pokażą, jak zachować się w warunkach kryzysu, w warunkach kataklizmu, jak się ewakuować. Wydaje mi się, że taka wiedza jest potrzebna. Zwłaszcza dla tych, którzy są bezbronni, czyli seniorzy i dzieci. Naszą szczególną troską chcemy otoczyć też rodziny z osobami z niepełnosprawnościami, bo to jest rzeczywiście bardzo, bardzo trudne. One są troszeczkę poza nawiasem, poza marginesem, więc miejmy nadzieję, że od września nam się uda taka działalność.
To trzymam kciuki, żeby ci energii na te wszystkie ważne projekty nie zabrakło.
No mam świetnych fachowców, mam wspaniałych członków Klubu Dobrodzieja Dzieci. Pozdrawiam wszystkich Państwa. Dołączajcie do Klubu Dobrodzieja Dzieci.
Jestem z Pomorza.